Dziś moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Samojlik, doktor habilitowany, pracownik naukowy Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, popularyzator wiedzy przyrodniczej, rysownik. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Szanowni Państwo, spotykamy się dziś z panem Tomaszem w formie telefonicznej, ponieważ na rynku wydawniczym ukazała się książka pana oraz pana Adama Wajraka zatytułowana Detektyw Wróbel i złamane pióro, którą wydało wydawnictwo Agora. Akcja natomiast tejże książki dzieje się w mieście. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, czy miasto jest przestrzenią przyrodniczo atrakcyjną?
No, to bardzo dobre pytanie i od razu powiem, że tak, jak najbardziej. Niedoceniano, lekceważono, ale jak najbardziej wartą poznawania. Komiks, który zrobiliśmy z Adamem, ma właśnie uświadomić naszym, zwłaszcza młodszym czytelnikom, bo starsi pewnie trochę na ten temat wiedzą, ma uświadomić, że wystarczy się po prostu rozejrzeć, na chwilkę przystanąć, ponasłuchiwać i nawet w centrum wielkiego miasta, a zwłaszcza w mniejszych miastach, można zobaczyć coś niesamowitego, coś interesującego i zaliczyć jakąś obserwację przyrodniczą.
Pan i pan Adam Wajrak dają taką możliwość młodym odbiorcom. Poznajemy dzięki tej wspólnej panów pracy głównych bohaterów, czyli detektywa Wróbla, jego przyjaciółkę Sowę, którzy muszą rozwikłać zagadkę. Nie chcę absolutnie spoilerować treści, ale chcę zachęcić słuchaczy do tego, aby po tę książkę sięgnęli, więc od treści właśnie chciałabym rozpocząć i podpytać pana o pewne takie kwestie, które taką zachętą właśnie mogą być.
Właśnie nie zdradzając, bo to jest kryminał, więc absolutnie nie możemy zdradzić tutaj rozwiązania zagadki. Od tej zagadki chyba należy wyjść. Otóż mamy sytuację, w której w mieście atakowane są ptaki. Spadają z wysokości, nie wiedzą, co się dzieje, ktoś najwyraźniej się na nie uwziął i w różnych okolicznościach i w dzień, i w nocy po prostu strąca je z nieba podczas przelotów nad miastem. Są to ptaki zarówno mieszkające w mieście i takie, które pojawiają się w nim tylko sporadycznie. I nikt nie wie, o co chodzi, a za wyjaśnienie zagadki zabiera się nasz tytułowy bohater, czyli wróbel zwyczajny Domikuś, który jednakowoż przedstawia się, że żaden Domikuś, tylko detektyw Wróbel, ponieważ on w swojej wyobraźni jest absolutnie wybitnym detektywem, mogącym stawać w szranki z najsławniejszymi detektywami, jakich literatura zna.
Nie zdradzamy absolutnie, co się dzieje dalej, tylko odsyłamy do lektury. Zajrzyjmy na moment do wstępu, bo on też ciekawie się zapowiada. Zaczynają panowie pisać tak. Wiemy, naprawdę wiemy, po przygodach Triko, czyli dzięcioła trójpalczastego w umarłym lesie i nieumarłym lesie oraz po zmaganiach o drogocenną padlinę w zewie padliny, trudno uwierzyć, że teraz mamy dla was książkę o ptakach w mieście. Dlaczego panowie uznali, że trzeba się wytłumaczyć czytelnikowi, że do takiej właśnie miejskiej przestrzeni teraz panowie chcą zajrzeć?
Myślę, że obaj mamy podobny motyw. Z podobnego powodu musimy się tłumaczyć przed naszymi czytelnikami. Adam jest znany z całej serii, z całego szeregu książek obracających się wokół różnych aspektów dzikiej przyrody, zwłaszcza związanej z Puszczą Białowieską. Ja zarówno jako naukowiec, jako twórca bardziej popularnych rzeczy też myślę, że większości czytelników kojarzę się właśnie z pierwotnym, prastarym białowieskim lasem. I zresztą wymienione we wstępie tytuły naszych poprzednich komiksów, czyli Umarły Las, Nieumarły Las i Zew Padliny, to były właśnie westerny ptasie osadzone gdzieś tam w ostępach tej naszej Puszczy Białowieskiej. Dlatego też może komuś się wydać dosyć dziwne, że raptem przeskakujemy nie tylko z miejscem akcji, z pierwotnej puszczy do absolutnie niepierwotnego miasta, ale też zmieniamy gatunek, który jest tytułowym głównym bohaterem. Bo w Umarłym Lesie i całej serii bohaterami były ptaki, które naprawdę bardzo trudno jest zauważyć. Ludzie z całego świata zjeżdżają do Puszczy Białowieskiej, żeby tego trójpalczaka wreszcie po raz pierwszy w życiu dojrzeć. A tu raptem mamy ptaka, którego każdy, albo prawie każdy, widział. I może nawet ja sobie teraz wyjrzę przez okno, momencik. No akurat widzę mazurka przez okno, no jak na złość, czyli krewniaka wróbla, ale no założę się, że państwo jak wyjrzycie przez okno, to gdzieś tam ten detektyw wróbel może sobie skakać i wcale nie wygląda imponująco, prawda?
To prawda. Wspomniał już pan, panie Tomaszu, o tej serii tworzonej wspólnie z panem Adamem Wajrakiem, więc proszę powiedzieć, jakie były początki współpracy i jak właściwie wygląda podział ról przy tej właśnie panów wspólnej pracy, czy to są jakieś wstępne konsultacje, czy omawiają panowie treść i zastanawiają się wspólnie nad zilustrowaniem tejże treści, czy każdy ma swoje poletko, którym musi się zaopiekować?
Już wszystko tłumaczę. To nie jest zresztą żadna tajemnica, bo dosyć dokładnie Adam to opisał w pierwszym tomie naszych wspólnych komiksów, ale musicie państwo wiedzieć, że warunkiem niezbędnym do tego, żeby się narodził komiks samoilikowo-wajrakowy, jest wspólna podróż pociągiem. Bo to jest ten jedyny moment, kiedy jesteśmy po prostu usiedleni, usadzeni w miejscu, żaden z nas akurat nie biegnie, nie robi czegoś innego, tylko mamy kilka godzin tylko dla siebie. No i wtedy, jak już 4 razy się przekonaliśmy, rodzą się najlepsze pomysły w naszych głowach, my sobie rozmawiamy, my się wymieniamy pomysłami, robimy taką burzę mózgów, która musi być dla współpasażerów dosyć przerażająca, bo tam jest dużo gestykulacji, śmiechów, przekonywania się do swoich racji i w ogóle przerzucania najdziwniejszymi pomysłami. W ten sposób właśnie powstał western, eastern w zasadzie, no bo to Dziki Wschód, Puszcza Białowieska, o dzięciole Trypalczastym Triko. I bardzo podobnie narodziła się koncepcja kryminału miejskiego z ptakami w roli głównej. Jeśli chodzi o podział ról, to od razu też dopowiem, że niestety Adam nie rysuje. Chociaż jak wszyscy, którzy wzięli od niego kiedyś autograf na jakimś spotkaniu czy targach książki, wiedzą, Adam przezabawnie rysuje różne zwierzaki, to w tym wypadku ja wziąłem na siebie obowiązek rysowania i w ogóle też tworzenia fabuły komiksowej. To jest to moje poletko. Natomiast Adam jest odpowiedzialny za opisy i gatunków, i procesów, i różnych zjawisk przyrodniczych, które czytelnicy mogą znaleźć pomiędzy rozdziałami każdego naszego komiksu.
To jest bardzo ważna kwestia. Rzeczywiście, panie Tomaszu, o tym należy powiedzieć, że pomiędzy tymi treściami komiksowymi możemy znaleźć takie wstawki, takie ciekawostki na temat albo konkretnych gatunków ptaków, albo wybranych jakichś innych bohaterów, albo ich zachowań, obyczajów. Więc to jest też taka spora dawka wiedzy, przekazanej w taki przystępny sposób, bo łatwy w odbiorze dla młodego odbiorcy.
Takie było nasze zamierzenie, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, a w zasadzie stworzyć pozycję, w której każdy znajdzie coś miłego dla siebie. To znaczy osoby, które bardziej lubią literaturę Adama, to znajdą właśnie literaturę Adama, a osoby, które preferują moją kreskę i humor i sposób narracji komiksowej, to znajdą sporo właśnie tego materiału wewnątrz. No, jest to dosyć wyjątkowe. To znaczy ja nie znam drugiego takiego komiksu, takiego tworu książkowego, który by moim zdaniem tak harmonijnie łączył oba te światy. I no, Adamowi też to się podoba. Współpraca, to od razu państwu tutaj zdradzę, nie zdradzę jak się kończy kryminał, natomiast zdradzę, że ta współpraca jest po prostu super. Myślę, że doskonale się uzupełniamy, rozumiemy się w mig, w lot. Czasem ja mam jakieś uwagi, które Adam akceptuje. Częściej on ma jakieś uwagi do mojego komiksu, które ja pokornie również akceptuję, bo jako, że te komiksy rysuję zwykle w nocy, to zdarzają mi się różne zabawne wpadki. Adam na szczęście je szybko wyłapuje, ale summa summarum wychodzi z tego, mam nadzieję, całkiem porządne czytadło.
Całkiem porządne, całkiem poczytne czytadło, a ta współpraca panów bardzo podoba się czytelnikom. Powiedział pan już troszkę o kuluarach swojej pracy, więc tu przez moment się zatrzymajmy. O ten warsztat tworzenia rysunków chciałabym pana podpytać. Powiedział już pan, że tworzy pan głównie nocą, więc proszę powiedzieć, jak to było z tworzeniem tego właśnie komiksu. A dokładnie chodzi mi o fragment, w którym namalował pan piękny samochód i rozbite na tablicy rejestracyjnej owady.
No tak, tak. Klasyczna wpadka samoidikowa. No, myślę, że to będzie anegdota, którą Adam będzie z lubością powtarzał na każdym spotkaniu. No to rzeczywiście dałem plamę. Zjawisko rozbijania się owadów o tablice rejestracyjne i w ogóle przednią część samochodu myślę, że jest powszechnie znane i wszyscy Państwo pewnie widzieliście nieraz coś takiego, że samochód, zwłaszcza szybko jadący i zwłaszcza przez tereny jakieś podmokłe czy bardziej naturalne, wnik pokrywa się małymi ciałkami owadów i tak samo szybko to zaobserwowały ptaki, zwłaszcza tak inteligentne ptaki jak cała rodzina krukowatych z kawkami na czele. I w naszym komiksie chcieliśmy zilustrować właśnie taką scenę, w której to kawki zjadają sobie owady rozbite o tablicę rejestracyjną samochodu. Bardzo nam się to podobało, zadałem, omówiliśmy całą scenę, obśmialiśmy się, że to taki super motyw. I ja to narysowałem, wysłałem Adamowi do sprawdzenia, dumny z siebie, bo bardzo dużo wysiłku mnie kosztowało narysowanie tego samochodu i tych wszystkich owadów i w ogóle. Po czym Adam do mnie dzwoni i mówi, że jest pewien problem, Tomek, bo słuchaj, ten samochód jest pokazany z tyłu i te owady są na tylnej rejestracji. I teraz się chłopie zastanów, jak one się tam mogły znaleźć. Czy ten samochód jechał bardzo szybko na wstecznym? No i tak, to była taka gorzka pigułka i nauczka, żeby jednak może przez sen nie rysować, tylko trochę dać się mózgowi odpocząć. Ale oczywiście poprawiłem, teraz Państwo widzicie już na tej konkretnej stronie właściwą stronę samochodu, właściwą część samochodu, ale musicie wiedzieć, że w pierwszej wersji było to elegancko na tyle ciężaróweczki zilustrowane. No,
myślę, że ta anegdota z pewnością przyciągnie młodych czytelników do tego fragmentu książki, to też pokazuje, że rzeczywiście w pana harmonogramie dnia mało czasu na tworzenie komiksu, bo przez dzień przecież pan zajmuje się troszkę inną materią, choć z drugiej strony połączoną bardzo z treścią tychże panów, ale nie tylko panów, bo i pana twórczości literackiej, bo jest pan pracownikiem naukowym Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży. I tutaj chciałam zapytać o łączenie tych dwóch ról i o cechy wspólne, co łączy bycie naukowcem z tworzeniem komiksów.
Wbrew pozorom całkiem sporo jest tych połączeń. Misją każdego naukowca, nie tylko w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ale tak generalnie misją naszego zawodu, naszego powołania jest nie tylko rozwiązywanie tajemnic wszechświata, że tak górnolotnie powiem, prowadzenie badań naukowych, ale też komunikowanie o wynikach tych badań jak najszerszemu kręgowi odbiorców. I zwykle to się odbywa na zasadzie jakichś artykułów popularno-naukowych, czasami prelekcji, wystąpień, seminariów. I ja bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że taki tradycyjny sposób popularyzacji wiedzy naukowej trochę pomija bardzo istotną grupę odbiorców, czyli najmłodszych. I już kilkanaście lat temu za punkt honoru postawiłem sobie dotarcie do właśnie tejże grupy z popularnie ujętymi treściami, które opisywałyby bardzo skomplikowane rzeczy, których ja sam dowiadywałem się w Instytucie Biologii Ssaków, ale też których ja się uczyłem od moich koleżanek i kolegów. Bo kiedy zacząłem tam pracę, to okazało się, że tam po prostu powstają fantastyczne rzeczy, dokonywane są niesamowite odkrycia, tylko czasami mało kto o nich wie, a zwłaszcza mało o nich wiedzą dzieci. Dzieci i młodzież, mniej dorośli, czytelnicy i odbiorcy. I tak powstał Żubr Pompik, czyli bohater, z którego też jestem znany, cała seria książek o Żubrze Pompiku, ale tak też powstały wszystkie moje komiksy, których jest już kilkanaście w tej chwili, to znaczy z tą myślą, żeby w każdej fabule komiksowej zamknąć chociaż trochę tej wiedzy naukowej, jakąś pigułkę wiedzy, która będzie łatwiejsza do przełknięcia, bo po prostu forma komiksowa jest bardzo atrakcyjna. Ja sam uwielbiam komiksy od dzieciństwa i ufam, że nadal jest bardzo dużo dzieciaków, które może nie lubią czytać książek generalnie, ale na komiks się skuszą.
Stan wiedzy przyrodniczej naszych dzieci, młodych ludzi jest wypadkową edukacyjnej działalności szkoły i właśnie popularyzacyjnej działalności kręgów związanych z nauką. Myśli pan, że komiksy, że taka forma literatury jest właśnie najlepszym sposobem do rozszerzania tej wiedzy przyrodniczej wśród młodego pokolenia?
Ja bałbym się stwierdzenia, że jest najlepszym. Jest to po prostu narzędzie, którym ja władam i mogę je obrócić dla dobra tej naszej wspólnej sprawy, czyli podnoszenia świadomości naukowej, ale również ekologicznej wśród najmłodszych. I wydaje mi się, że to zdaje egzamin. To znaczy, dzieciaki lubią czytać te komiksy. No, tak trochę nieskromnie powiem, chociaż no, coś mi tutaj tak się wewnętrznie buntuje, ale to chyba jest fakt, dlatego że jeżdżę na różne festiwale, na spotkania z czytelnikami i jest mnóstwo osób, które przeczytały czy serię Umarły Las, czy Ryjówkę Przeznaczenia, czy Ostatniego Żubra, czy Bartnika Ignata. I te osoby okazuje się, że mają całe mnóstwo pytań po lekturze tych komiksów. To znaczy, że osiągnąłem sukces, to znaczy, że zasiałem ziarenko zainteresowania, czy to ryjówkami, czy dzięciołami trójpalczastymi, czy generalnie pierwotnym lasem. I potem ci młodzi czytelnicy przychodzą i zadają bardzo poważne, bardzo skomplikowane i naukowo brzmiące pytania, a ja gdzieś tam wewnętrznie przykładam sobie piątkę, sobie samemu, czy żółwika. Dobra robota.
No tak, dobra robota. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, troszkę więcej o swojej przygodzie z komiksem, bo jak już to zostało powiedziane, za dnia pracuje pan w Instytucie Biologii SAK-u w Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a nocą zajmuje się pan tworzeniem komiksów i rzeczywiście dość spory dorobek w pana życiorysie już jest. Co było pierwsze? Przyroda czy komiksy?
To bez bicia przyznaję się, że komiksy. Ja się zakochałem w komiksach jako sześciolatek, a być może jeszcze wcześniej. Do dziś pamiętam Gucia i Cezara narysowanego. Tak, tak, dokładnie. To był ten kamień milowy w ogóle w rozwoju mnie jako osoby, bo po raz pierwszy urzekło mnie to, że cała książka może się składać w większości z rysunków, a jednocześnie opowiadać fantastyczną historię. A jednocześnie rysunki pana Butenki były tak proste, że ja chyba wtedy, właśnie jako sześciolatek, pomyślałem sobie, no ja nie mogę, chyba dałbym radę też coś takiego zrobić. No i 40 lat później jakoś tam już może powolutku dochodzę do tego poziomu, ale nadal daleko mi do mistrza Butenki. Natomiast próbuję nieustannie. Więc mój związek z komiksami naprawdę, naprawdę sięga daleko w przeszłość. Ja całe życie marzyłem o tym, żeby te komiksy robić, tylko no, przez większą część życia brakowało mi odwagi i przekonania, że faktycznie mam historię, którą warto przekazać i którą inni chcieliby przeczytać.
To w którym momencie uświadomił pan sobie, że to już najwyższy czas i pojawiła się ta odwaga, by zacząć realizować te swoje marzenia?
A to z kolei wiąże się z tą moją drugą działką działalności, to znaczy z karierą naukową. To znaczy jako naukowiec raptem okazało się, że jest cały świat, który właśnie pomija dziecięcych odbiorców, cały świat nauki, odkryć, fantastycznych stworzeń, o których dowiadujemy się coraz więcej, między innymi u nas w Instytucie. I to był ten pierwszy moment, kiedy sobie pomyślałem, że może właśnie to jest to, czego szukałem przez tę połowę życia. To może właśnie są te historie, dla których warto miesiącami siedzieć noc w noc i je rysować, bo może ktoś faktycznie je przeczyta. A jak przeczyta, to może czegoś się dowie, może zasiane zostanie w nim ziarenko zaciekawienia przyrodą, miłości do przyrody i może z tego ziarenka kiedyś wyrośnie minister, który będzie podejmował bardzo odpowiedzialne decyzje dotyczące ochrony środowiska. Taki tak myślenie.
Panie Tomaszu, udało mi się odnaleźć w internecie warsztaty, które pan prowadził online wraz z młodymi, ale nie tylko młodymi, dorosłymi także odbiorcami. I w trakcie tych warsztatów powiedział pan tak: słabo rysuję, całe życie mam z tym problem. To oczywiście jest kokieteria. Natomiast jaką techniką się pan posługuje? Bo wielu rysowników sprowadza swoich bohaterów do figur geometrycznych, a pan sięga po warzywa. I wiem, że ważną rolę w pańskim życiu zawodowym pełni kartofelek.
Tak, tudzież ziemniaczek lub pyrek. Pozdrawiamy słuchaczy z Poznania. I to nie ma żadnej kokieterii. Ja po prostu słabo rysuję nadal. Bardzo dużo trudu mi to sprawia. I stąd się właśnie wzięły ziemniaczki. Bo okazuje się, że jak ktoś słabo rysuje i jakby z anatomią jest na bakier i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby rysował sensowną perspektywę, to wtedy na ratunek zawsze przyjdzie mu ziemniaczek, czasami cukinia, banan, marchewka, inne warzywa i owoce. Chodzi po prostu o to, że każdy kształt, który widzimy dookoła nas i też każdy kształt, który ja chciałbym przenieść na karty moich komiksów, da się sprowadzić właśnie do jakiegoś warzywka. Najczęściej jest to ziemniaczek, czyli nieidealne koło. Jakiś taki owal trochę kanciasty. I wszyscy moi bohaterowie, jak się tak dobrze przyjrzeć, to z takich ziemniaczków, czasami spłaszczonych, wydłużonych, przekręconych, zgiętych, się składają.
Z makaronikami jeszcze są.
O tak, makaroniki, to uryjówek, zwłaszcza makaroniki, czyli te nóżki wydłużone, makaroniki, rurki też są bardzo istotne w twórczości Tomasza Samoilika.
Panie Tomaszu, w jaki sposób wykorzystuje pan tę swoją przyrodniczą wiedzę do tworzenia komiksów? A może nadmiar wiedzy może tutaj przeszkadzać, bo wiem, że na przykład owady, które się z natury nie uśmiechają, pan tworzy uśmiechnięte.
Tak, to usprawiedliwi się od razu, że musi nastąpić cały szereg uproszczeń, żeby w ogóle opowiedzenie historii trzymającej się kanonu dobrze opowiedzianych historii było możliwe. To znaczy staram się, żeby u podłoża każdej mojej fabuły leżało jakieś zjawisko przyrodnicze. Bo też to zwykle tak się zaczyna, że ja na jakimś seminarium, na konferencji, na wykładzie słyszę o czymś świeżym, nowym, o jakimś odkryciu i natychmiast w głowie rodzi mi się szalony pomysł wykorzystania tegoż odkrycia jako zarzewia fabuły kolejnego komiksu czy książki. Więc wokół tego zaczynam obudowywać ten pomysł bohaterami, zdarzeniami i za każdym razem upewniam się, czy aby nie przekraczam takiej niewidzialnej, istniejącej tylko w mojej głowie, czerwonej linii pomiędzy staraniem się zachowania realizmu przyrodniczego i pomiędzy dążeniem do stworzenia po prostu ciekawej, wciągającej opowieści. I czasem wymaga to stworzenia uśmiechniętej żyrownicy, ale czasem pozwala na ujęcie bardzo ciężkich tematów, jak padlinożerstwo i wplecenia ich po prostu w fabułę komiksu, którą o dziwo potem dzieciaki czytają, że tak się brzydko wyrażę, łykają i jeszcze mają całe mnóstwo ciekawych pytań po lekturze.
W pana najnowszej książce, w Detektywie Wróblu, poznajemy takich bohaterów jak na przykład Sokoła Wędrownego, Mewę Srebrzystą, Mewę Śmieszkę, Słonkę Zwyczajną, czy oczywiście głównego bohatera Wróbla Zwyczajnego. Mam wrażenie, że każda z tych postaci ma swój charakterek. Pytanie, na ile jest to właśnie ten dodatek literacki, a na ile jest to związane z jakimiś takimi prawdziwymi cechami tych ptaków?
Staram się, żeby bohaterowie ukazani na kartach komiksu zachowywali się tak, jak gatunki, do których należą. I w przypadku detektywa Wróbla, mam nadzieję, że czytelnicy zgodzą się ze mną, że gołębie zachowują się tak, jak prawdziwe gołębie. Bo chociaż pełnią rolę stróżów prawa w fabule komiksu, to tak naprawdę większość dnia spędzają na poszukiwaniu skórki od chleba, zastanawianiu się, kto tak poszkodził na samochody, siedząc nad tymi samochodami. Mewy z kolei, które sportretowałem jako marynarze, wprost lubują się w takich dzikich atakach na źródła pożywienia, że się tak wyrażę oględnie, żeby nie zdradzać za wiele. Z kolei gawrony, kaski i wrony to są poszczególne, oddzielne gangi krukowatych, z których każdy ma swoją specjalizację. Wspomnieliśmy już o inteligentnych kaskach, które potrafią wykorzystać fakt, że owady rozbijają się o rejestrację i przednie szyby samochodów, ale są też gawrony, które zachowują się trochę jak tacy wyjęci z kontekstu rolnicy, To znaczy chodzą po tych trawnikach miejskich, coś tam wygrzebują tutaj, dziobem coś pogrzebią i zasadniczo wyglądają tak, jakby szykowały się do uprawy roli centrum miasta. Mhm. Więc ufam, że każdy czytelnik odnajdzie prawdziwe cechy gatunków w tych moich bohaterach. Rzecz jasna, prawdziwe ptaki nie opowiadają suchych dowcipów, no, pewnie nie przeżywają takich przygód jak te na kartach naszego komiksu, ale to jest właśnie ta ofiara, którą naukowiec musi złożyć na ołtarzu ciekawej, wciągającej, dramatycznej opowieści.
Mam też wrażenie, panie Tomaszu, że pan jakby myśląc o młodym czytelniku stara się pewne cechy, zwłaszcza drapieżników, łagodzić, bo znajdziemy rysunki z takimi uśmiechniętymi dziobami, na przykład sokołów.
No tak, nie znajdziemy też scen bardzo drastycznych. Tak. Ja unikam tego. Myślę, że są fantastyczne źródła, które pokazują faktyczne zachowanie drapieżników, sposoby polowania, los ich ofiar. I wcale nie trzeba tutaj wciągać w to rozrywkowego komiksu, zwłaszcza takiego skierowanego do najmłodszych czytelników. Ale z drugiej strony fabuła nie owija w bawełnę. Drapieżniki są drapieżnikami i polują na naszego bohatera i jak czytelnicy będą mogli sami się przekonać z pewnymi sukcesami nawet. Natomiast wydaje mi się, że nie muszę tutaj stawiać tej kropki nad i. Grunt, że czytelnik wie, że wśród zwierząt istnieją drapieżniki polujące na innych, padlinożercy, którzy żywią się nieżywymi już zwierzakami oraz zwierzęta, które głównie zjadają rośliny, roślinożercy, którzy pozornie nie polują i pozornie są tacy niewinni, ale też w naszych komiksach zadanym staramy się pokazać, że to nie jest wszystko takie czarno-białe.
Panie Tomaszu, a czy łatwiej przedstawiać takie treści, czyli bez tego kolorytu, takie naturalne, jak choćby padlina czy drapieżniki, po napisaniu książki wraz z Adamem Wajrakiem ze Wpadliny? Bo wiem, że do tego tematu trudno panowie podchodzili, bo to jest trudny temat w ogóle, zwłaszcza kiedy myśli się o młodym czytelniku.
No myślę, że dla Adama on w ogóle nie był trudny. Dla Adama był i jest szalenie atrakcyjny. Adam jest znanym miłośnikiem obserwowania padlinożerców, zresztą uczestniczył w badaniach swojej żony, czyli Nuri Selwy, tak, która zrobiła doktorat właśnie na badaniach nad padlinożerstwem, nad tym zjawiskiem. Natomiast dla mnie był to spory problem i spore wyzwanie właśnie z tego względu, że ja cały czas mam gdzieś tam z tyłu głowy tę wizję sześciolatka otwierającego mój komiks i widzącego scenę, w której dzieje się coś drastycznego. Niemniej Adam ośmielił mnie do pokazywania takich scen, włącznie z tym, że padliny pokazujemy, co tak naprawdę padliny zjada od środka. I ja musiałem się przełamać, ale okazało się, że warto było, bo właśnie mam dowody na to, że to się małym, młodym czytelnikom bardzo podoba. I to rozbudza ich ciekawość i wcale nie odstręcza, wręcz przeciwnie. Jest pewnym magnesem, który pobudza do swoich dalszych poszukiwań. I tu wchodzą już na scenę książki Adama, te mniej i bardziej dorosłe, i cały szereg innych źródeł popularno-naukowych, a może później nawet naukowych, poświęconych temu tematowi.
Mhm. Ten temat i martwych drzew, i padlinożerców jest już znany dzięki oczywiście komiksom, które wyszły spod panów piór, czyli pana i pana Adama Wajraka. To też pokazuje, jak bardzo istotny jest temat Puszczy Białowieskiej, bo tworząc te komiksy na pewne aspekty związane z Puszczą Białowieską chcieli panowie zwrócić uwagę młodych czytelników, ale także i ich rodziców. A jaki cel teraz panom przyświecał teraz, czyli przy tworzeniu tej książki Detektyw Wróbel i Złamane Pióro? Też chcą panowie uświadamiać także i dorosłych czytelników?
Zgadza się. To się akurat nie zmieniło. Zmienił się tylko obiekt naszego zainteresowania. Ale to chyba nie jest nic odkrywczego, w zasadzie trójnym, jeśli powiem, że również w mieście człowiek powinien zwracać uwagę na swój wpływ na przyrodę, bo ten wpływ jest w wielu wypadkach super negatywny i czasami nieuświadomiony. I takie rzeczy, które stanowią w ogóle kanwę, istotę detektywa Wróbla i Złamanego Pióra, czyli główny winny tych wszystkich zbrodni popełnianych, nie zdradzając fabuły, to jest tak naprawdę rzecz, na którą człowiek mógłby w dosyć prosty sposób wpłynąć i może wyeliminować te wszystkie zbrodnie. W drugim tomie zajmiemy się dokładnie takim samym problemem, to znaczy innym, ale ten sam typ problemu, a więc zagrożenie dla życia przyrodniczego, miejskiego, powodowane przez naszą niefrasobliwość, beztroskę, czasami bezmyślność i niechęć do podjęcia minimalnego choćby wysiłku, żeby poprawić jakość życia naszych współtowarzyszy, zwierząt.
Panie Tomaszu, czyli to oznacza, że będzie druga część przygód detektywa Wróbla?
Ach, jak najbardziej. No przecież nie moglibyśmy pozostawić czytelników z tyloma zagadkami, bo tam jest zasianych parę znaków zapytania w fabule Złamanego Pióra i obiecuję, że to wszystko się wyjaśni w drugim tomie.
Kiedy możemy spodziewać się drugiego tomu?
Och, jeśli niebo nie zawali nam się na głowę, to jesienią spotykamy się ponownie przy okazji premiery detektywa Wróbla i Krutego Dzioba.
To w takim razie jesienią przy okazji premiery drugiej części detektywa Wróbla spotkamy się także w Radiu Kraków Kultura wraz z panem Tomaszem Samojlikiem, który był dziś moim i państwa gościem. Przypomnę, pan Tomasz Samojlik prosto z Białowieży łączył się z Radiem Kraków Kultura. Jest on pracownikiem naukowym Instytutu Biologii SAKU w Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Właśnie popularyzatorem wiedzy przyrodniczej oraz rysownikiem i współautorem książki Detektyw Wróbel i Złamane Pióro, którą wydało wydawnictwo Agora. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za to dzisiejsze telefoniczne spotkanie.
Serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.